Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
Weronika Kostrzewa, jesteśmy z Państwem, a w studiu Romuald Kłos, architekt, aktor. Człowiek, który zagrał w Pasji Mela Gibsona z jednej strony oprawcę Chrystusa, jak rozmawialiśmy, a w napisach zagrał Romualda Kłosa. Proszę mi powiedzieć, bo o Pana świadectwie bardzo dużo można przeczytać. To tak, żeby nie uprzedzać i żeby nie rozmawiać tylko o tym, co o tej pięknej historii dotyczącej Pasji Mela Gibsona, ale jednak historii, przy której się uśmiechamy. Proszę powiedzieć, jak było na początku z wiarą. Pan się urodził i dorastał jako osoba wierząca? Czy ten Pan Bóg gdzieś został zgubiony po drodze i później odnaleziony?
Nie, u mnie Pana Boga w ogóle nigdy nie było w życiu. Ja się urodziłem w rodzinie, która nie chodziła do kościoła, nie uprawiała żadnych praktyk religijnych. Chociaż mama była z rodziny katolickiej, ale ojciec rządził, a on był ateistą. Został tylko przymuszony przez moją babcię, że zostałem ochrzczony. I na tym się mój kontakt z kościołem, z wiarą zakończył na 40 lat.
To co się stało po 40 latach? Albo co się działo przez te 40 lat z perspektywy czasu? Wygodnie? Bo że dobrze to na pewno nie, ale czy wygodnie jest żyć bez Pana Boga?
Bardzo dobrze mi się żyło. We wszystkim mi się wszystko powodziło tak, że wszyscy mi zazdrościli.
Nie trzeba się było trzymać żadnych zasad.
Na przykład w sporcie. Byłem mistrzem okręgu w zapasach, mistrzem okręgu w żeglarstwie. Wielkie sukcesy w siatkówce odnosiliśmy. W szkole. Jeździłem na olimpiady matematyczne. Na studiach. Dostałem się na architekturę, kierunek elitarny, gdzie było 1000 kandydatów na 50 miejsc, jako jeden z pierwszych.
To skąd Pan te wszystkie talenty
przepiękną
brał?
Przepiękną dziewczynę. Bo, córka, cudowna, Marysia.
Bo często mówimy, my, ludzie wierzący, wtedy, kiedy odnosimy sukcesy, to dziękujemy za nie Panu Bogu i mówimy, że to nie do końca nasze sukcesy. Wtedy, kiedy dzieje się źle w naszym życiu, to powierzamy to Panu Bogu. Ale kiedy się dzieje dobrze, to mówimy, wyprosiliśmy sobie, Pan Bóg nas słucha, czy za pośrednictwem świętych, czy Matki Bożej, czy bezpośrednio do Pana Boga. A jak Pan z perspektywy czasu myśli, to dobre życie bez Pana Boga, to jak to? To kwestia przypadku?
Dzisiaj to ja to rozumiem. Wtedy nie rozumiałem. Wtedy myślałem, że jestem wielki. A dzisiaj rozumiem, że Pan Bóg mi dał to wszystko i powiedział, masz. I ci nie brakuje. Masz wszystko, co zechcesz. Zobaczymy, co z tym zrobisz. Sam. Beze mnie.
I co Pan zrobił?
Lipę. Rozwaliło się wszystko, doprowadziłem się do śmierci. W wieku 40 lat byłem o krok od śmierci. Straciłem żonę, straciłem dziecko, straciłem pracę, straciłem dom, straciłem przyjaciół, straciłem zdrowie, zostałem alkoholikiem i umierałem.
Ma Pan takie poczucie, że to było takie życiowe dno, że którego się można odbić?
To nie było dno, to była śmierć, prawdziwa fizyczna śmierć. Śmierć też socjalna, śmierć moralna, bo już nie miałem chęci dalej żyć, nie miałem marzeń jakichś do zrealizowania, bo już wszystko zrealizowałem wcześniej. I byłem tak chory, że już nie jadłem nawet. Byłem cały pokryty ranami, które się już nie goiły, krew była za słaba. Brakowało 2-3 dni, żebym umarł. I w ogóle nie chciałem dalej żyć, także nie było bodźców, żeby się bronić.
Wtedy pojawia się Pan Bóg w życiu?
Tak jest. I to jak się pojawia?
To właśnie jak się pojawia, bo jeśli jesteśmy wychowani w wierze, to możemy zawsze do tej naszej wiary wrócić. I to jest pewnie łatwiejsze. A jeśli jesteśmy wychowani bez Boga, to jak w tak ciężkiej chwili odwołać się do Pana Boga, wezwać Go, poprosić, żeby pomógł, żeby jak świętemu Piotrowi pozwolił iść po wodzie, pomógł iść po wodzie?
No więc ja nie poprosiłem o to, bo nie wiedziałem, że mogę poprosić, bo byłem niewierzący, niepraktykujący, nie znałem ludzi wierzących. Natomiast znalazł się ktoś, kto za mnie poprosił. Otóż przy parafii polskiej w Rzymie jest grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym Salwator. I oni, chodząc po ulicach, zauważyli mnie, wiedzieli, że jestem Polakiem, wiedzieli, w jakiej tragicznej sytuacji się znajduję, zaczęli się za mnie modlić. Również moja mama przez cały ten okres się za mnie modliła, o czym ja nie wiedziałem, ani o tych modlitwach grupy modlitewnej. I te modlitwy poskutkowały. W przeddzień mojego nawrócenia, kiedy było już ze mną bardzo źle, na ulicy wieczorem, jedna z tych pań z grupy Odnowy w Duchu Świętym spotkała mnie i powiedziała mi te 3 słowa. Jezus Cię kocha. Co na mnie nie zrobiło najmniejszego wrażenia, równie dobrze mogła powiedzieć, o, ciemno jest, albo deszcz pada. Ale widocznie moja dusza usłyszała te słowa, bo następnego dnia rano wszystko było odmienione. Wszystko było cudownie piękne. Wszystko wokół mnie i ja sam byłem tak piękny, że aż zatykało dech w piersiach, aż łzy leciały z oczu z zachwytu. I miałem takie przekonanie, że to piękno to Bóg stworzył specjalnie dla mnie z miłości do mnie. Od razu miałem taką jasność. I tak poznałem Boga, Boga Ojca. Dostałem łaskę modlitwy, spontanicznej modlitwy na kolanach ze wzniesionymi rękami, całą duszą, całym sercem, całym sobą. Z góry spływał na mnie taki potok złotego światła z nieba. Dostałem mądrość Ducha Świętego. Wszystko rozumiałem. Prawdy wiary, to co w Biblii pisało, Stary Testament jak się łączy z Nowym, wszystkie oczywistości wiary stały się dla mnie jasne w jednej chwili. Zostałem uzdrowiony w jednej chwili ze wszystkich chorób i cudownie uwolniony z nieuleczalnego nałogu alkoholizmu. Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, dożywotnią. Ja zostałem cudownie uzdrowiony z tej choroby.
Zadaje sobie pan pytanie, dlaczego ja? Przecież takich ludzi jest wielu.
To była rozmowa między mną a ojcem. I on mi powiedział jasno i wyraźnie, kocham cię, ciebie, nie jednego z wielu, tylko ciebie, osobowo.
A myśli pan, że potrzeba jest właśnie wolna wola z drugiej strony, że Pan Bóg przyszedł, bo dał pan na to przyzwolenie?
To było połowę nawrócenia. Ponieważ Żydzi też wierzą w Boga Ojca, prawda? Ale to nie znaczy, że są zbawieni. Potrzebna jest jeszcze druga osoba. Pan Jezus. I tu miałem wielki problem. Jak powiedziałem, Ducha Świętego poznałem go praktycznie, używałem go, był, towarzyszył mi w modlitwach, uczył mnie wszystkiego. Natomiast Ojca widziałem, natomiast Jezusa nie znałem i byłem bardzo podejrzliwy w stosunku do Niego. I tutaj się manifestuje możliwość użycia wolnej woli. Albo Go przyjąć jako Pana, albo nie. Faktycznie, jak zacząłem rozważać ten problem, bo szybko sobie uzmysłowiłem, zdałem sobie sprawę, że cała Biblia to jest napisana tylko i wyłącznie o Jezusie, od pierwszego słowa do ostatniego, co mogę każdemu udowodnić. Na początku było Słowo. A Biblia się kończy. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. I od pierwszego do ostatniego jest wszystko Jezusie. Więc musiałem się jakoś ustosunkować. I zacząłem to rozważać. Byłem człowiekiem logicznym, rozumnym, więc mogłem rozważać analitycznie. I zacząłem się zastanawiać. Jeżeli ja go przyjmę jako Pana, czy nie zrobię błędu? A może są inni panowie, których mogę przyjąć, gdzie lepiej mi będzie? A może ja sam jestem Panem i się oddam w niewolę i stracę to? Tą pańską pozycję. I długo miałem problem z tym. Rozmawiałem potem z osobami, które były w wierze dużo bardziej doświadczone ode mnie na ten temat. No i radziłem im, módl się, proś o łaskę. Ale cały czas były we mnie te wątpliwości. I któregoś dnia właśnie namawiała mnie jedna koleżanka, żebym wzniósł tak ręce do góry, jak się modlę do Boga Ojca i tak samo wzniósł te ręce do góry i modlił się do Jezusa. I czym powiedział? Jezu, jesteś Bogiem, naucz mnie Ty sam poznawać Ciebie. Nie mogłem tych rąk podnieść. Ile razy miałem je oparte na fotelu, ile razy się decydowałem, żeby je podnieść do góry w geście uwielbienia, tyle razy natychmiast przychodziła kontrmyśl, która kazała mi nie podnosić. Aż się zacząłem w pewnym momencie śmiać tak nerwowo, bo to było coś niesamowitego. Ja chcę podnieść, a tu myśl mówi nie podnoś i nie podnoszę. Trwało to dość długo. W pewnym momencie ona wzięła Ewangelię i zaczęła mi czytać Ewangelię. Była to Ewangelia świętego Jana, już nie pamiętam niestety, który fragment. Gdzieś Ewangelia Jana, czyli Ewangelia miłości. I nagle te ręce się same podniosły, bez mojego udziału, przysięgam. Bez żadnego mojej woli. Zobaczyłem, jakby to nie były moje, zaczęły się podnosić do góry, ja je obserwowałem i tak się podniosły, że aż mi się wyrywały ze stawów prawie. Z niesamowitą siłą. I zacząłem płakać, śmiać się przez łzy, modlić się do Jezusa i przyjąłem go, wypowiedziałem słowami zawierzenie Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Ale to już była moja decyzja woli.
Wie pan, myślę, że wiele osób wierzących, wychowanych w wierze katolickiej, takiej bliskości z Panem Bogiem, myślę, że może nie zaznać. W sensie my ludzie właśnie tak wychowani w wierze katolickiej, wierzący w Boga, czasami tak entuzjastycznego wyznawania wiary nie zaznajemy. W Panu to ciągle jest żywe, to taka bardzo, bardzo żywa wiara właśnie.
Więc takie jest życie marne człowieka, że ciągle od Boga odchodzi. Ja też odchodziłem od Boga bardzo stopniowo, bardzo pomaleńku, delikatnie.
Już po tym nawróceniu?
Tak. Trwało to dziesiątki lat, aż doszedłem do takiego momentu, że zewnętrznie wszystko wyglądało ok. Moje zachowanie, moje praktyki religijne, bo przyszedłem do kościoła katolickiego, przyjąłem sakramenty, uczestniczyłem normalnie w życiu kościoła, msze, spowiedzi. Ale wewnątrz ten żar powoli ginął. Tylko, że jak to jest rozłożone na wiele lat, człowiek może nie zauważyć.
Gotowanie żaby, nawet nie widzimy, kiedy to się stało.
I Bóg również to przewidział. Na samym początku, kiedy byłem taki żarliwy, powiedział mi tak, bo ja chciałem służyć i prosiłem, żebym mnie posłał gdzieś do służby. Prosiłem, żeby mi dał jakieś zadanie, jakieś rozkazy. I on mi powiedział, myj codziennie zęby. Co dla mnie wtedy było niezrozumiałe, śmieszne wręcz, dziwne, dziwaczne. Jak to? Bóg mi każe myć codziennie zęby. Ja myślałem, że mnie pośle gdzieś do ewangelizacji, do zakładania grup modlitewnych, coś, nie?
Wielkie rzeczy.
Kościołów.
Tak, no. Zmienianie świata.
A on powiedział, myj zęby. I co się stało? Jak minęły te lata i to moja wiara tak stygła, ale nie stygła sama. Stygła za każdym razem, jak ja coś gdzieś sobie odpuściłem. Zaraz opowiem, co konkretnie. Kędziorze, doszedłem do tego momentu krytycznego, kiedy mogłem już praktycznie umrzeć duchowo, nie? I co mi przypomniało, co mnie obudziło, jaki był ten sygnał alarmowy? No to mycie zębów. Któregoś dnia myjąc zęby, przypomniałem sobie wszystko, co było na początku, jaki to był żar, jaka to była miłość. I dzięki temu dostałem wstrząsu i wróciłem z powrotem. Drugie takie nawrócenie powtórne to jest teraz. Też żyjąc w tych Włoszech, no niby człowiek wierzy, ale jak nie ma wokół siebie Polaków wierzących, tych kościołów, tych społeczności, tych grup modlitewnych, nie? To teraz jak przyjechałem, ja tam nic nie czułem, żeby mi się tam obniżyło czy coś, czy wystygło. Ale jak przyjechałem tutaj, jestem już 3 miesiące i się obracam ciągle wśród ludzi wierzących, wśród tych wspólnot, wśród młodzieży, rekolekcje, msze święte. Na przykład na moją rodzinę 5 lutego uczestniczyłem w 5 mszach świętych. To był prezent, nie? No to ta wiara do mnie wróciła, ten żar wrócił. Wczoraj byliśmy tam z bezdomnymi we wspólnotach jerozolimskich. Była grupa odnowy w Duchu Świętym. Zaczęliśmy się modlić nad jednym panem właśnie z nałożeniem rąk, bo się źle czuł, serce miał problem. Jak to było wspaniale modlić się razem z nimi w Duchu Świętym, modlić się w językach. Znowu poczułem, że żyję, nie? Duchowo.
No widzą państwo, wspólnoty mają wielkie znaczenie. To postawmy tutaj kropkę i wróćmy za chwilę z tym, czy jest to zadanie do wykonania po uzdrowieniu.
Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.